Rozdział 11. Egzoplaneta Ziemia. Bez względu na to, czy wolisz biegać, pływać, chodzić, czy czołgać się po ziemi, zawsze możesz z bliska cieszyć oczy widokiem niezliczonej ilości rzeczy i zjawisk na naszej planecie. Możesz spostrzec żyłę różowego wapienia w ścianie kanionu, biedronkę zjadającą mszycę na łodydze róży lub wyściubioną z piasku muszlę małży. Wystarczy tylko spojrzeć. Z okna wznoszącego się samolotu pasażerskiego te detale na powierzchni szybko znikają nam z oczu. Żadnych przystawek z mszyc, żadnych ciekawskich małży. Kiedy osiągnięta zostaje wysokość przelotowa, czyli pułap około 11 km nad ziemią, wyzwaniem staje się już rozpoznanie głównych dróg. Im bardziej zbliżamy się do kosmosu, tym więcej szczegółów znika. Z okna Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, której orbita znajduje się na około 400 km wysokości, za dnia może uda się znaleźć Paryż, Londyn, Nowy Jork czy Los Angeles. Ale tylko dlatego, że uczyliśmy się na lekcji geografii, gdzie są położone. W nocy ich rozciągnięte sieci miejskie wyraźnie świecą. Za dnia, wbrew temu, co się powszechnie uważa, prawdopodobnie nie zobaczymy piramidy Cheopsa, a już na pewno nie będzie widać Wielkiego Muru Chińskiego. Obiekty te są niewyraźne częściowo dlatego, że zbudowano je z ziemi i kamieni pochodzących z terenów, na których stoją. I mimo, że Wielki Mur ma tysiące kilometrów długości, jego szerokość wynosi jedynie około 6 metrów. Jest więc o wiele węższy niż autostrady międzystanowe w USA, które są ledwie dostrzegalne już z transkontynentalnego odrzutowca. Z orbity nieuzbrojonym okiem dałoby się zobaczyć smugi dymu unoszące się z pożaru pól naftowych w Kuwejcie w 1991 roku. Pod koniec pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, jak również dym z płonących wież World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Można też dostrzec zielono-brązowe granice pomiędzy połaciami nawodnionych i suchych pól. Poza tą krótką listą nie ma zbyt wielu stworzonych przez ludzi obiektów, które dałoby się rozpoznać z nieba z setek kilometrów nad ziemią. Można za to zobaczyć pełno obrazów przyrody, włączając w to huragany nad Zatoką Meksykańską, krę lodową na północy Atlantyku i erupcję wulkanów. Z Księżyca, oddalonego o niemal 400 tysięcy kilometrów, nie widać rozświetlonego Nowego Jorku, Paryża i reszty ziemskich miast, nawet jako jasnych punkcików. Z księżycowej perspektywy ciągle jednak można oglądać, jak przez naszą planetę przetaczają się główne fronty atmosferyczne. Z Marsa, kiedy znajduje się najbliżej nas, czyli w odległości około 55 milionów kilometrów, wielkie okryte śniegiem łańcuchy górskie oraz brzegi kontynentów na Ziemi byłyby widoczne w sporym amatorskim teleskopie. Kiedy udamy się na odległego o 5 miliardów kilometrów Neptuna, w skali kosmicznej to zwyczajnie na końcu ulicy, Słońce stanie się 1000 razy ciemniejsze i zajmie tysięczną część powierzchni dziennego nieba, którą zajmuje oglądane z Ziemi. A co z samą Ziemią? Będzie plamką ledwie dorównującą jasnością słabo widocznym gwiazdom, praktycznie całkowicie przyćmioną promieniami Słońca. Głośna fotografia zrobiona w 1990 roku przez sondę Voyager 1 z odległości nieco większej niż promień orbity Neptuna pokazuje, jak rozczarowująco prezentuje się Ziemia widziana z dalekiej przestrzeni kosmicznej. Jest błękitną kropką, jak nazwał ją amerykański astrofizyk Carl Sagan. To i tak nader łaskawe określenie. Gdyby nie podpis, można by jej w ogóle nie zauważyć. Co by było, gdyby jacyś obdarzeni wielkimi mózgami obcy z głębin kosmosu wpatrywali się w nieboskłon swoimi naturalnie nadludzkimi organami wzrokowymi, wspomaganymi dodatkowo najnowocześniejszymi przyrządami optycznymi? Jakie cechy naszej planety zdołaliby dostrzec? Przede wszystkim błękit. Woda pokrywa ponad 2/3 powierzchni Ziemi. Sam ocean spokojny rozciąga się wzdłuż niemal całej jednej półkuli. Dowolne istoty z dostateczną wiedzą i aparaturą wystarczają, by określić kolor naszej planety. Z pewnością wydedukowałyby obecność wody, trzeciej najliczniej występującej cząsteczki we wszechświecie. Gdyby rozdzielczość ich sprzętu była odpowiednio wysoka, obcy dostrzegliby więcej niż tylko błękitną kropkę. Zobaczyliby również misterne linie brzegowe, wyraźnie wskazujące na to, że woda jest ciekła. Bystrzy kosmici już na pewno wiedzieliby, że jeśli na planecie występuje ciekła woda, to temperatura i ciśnienie atmosferyczne muszą mieścić się w ściśle określonym zakresie. Charakterystyczne czapy lodowe na biegunach, rozrastające i kurczące się wraz z okresowymi wahaniami temperatury, także dałyby się zobaczyć w świetle widzialnym. Podobnie byłoby z 24-godzinnym obrotem naszej planety, ponieważ rozpoznawalne kształty kontynentów pojawiałyby się na widoku w przewidywalnych odstępach czasu. Kosmici widzieliby też pojawiające się i znikające największe układy frontów atmosferycznych. Uważne obserwacje pozwoliłyby im odróżnić kształty chmur w atmosferze od zarysów samej powierzchni Ziemi. Czas na konfrontację z rzeczywistością. Najbliższa egzoplaneta, czyli najbliższa planeta, która krąży wokół gwiazdy nie będącej Słońcem, znajduje się po sąsiedzku w układzie Alfa Centauri, odległym od nas o około 4 lata świetlne i widocznym głównie z półkuli południowej. Od większości skatalogowanych planet pozasłonecznych dzieli nas dystans od dziesiątek do setek lat świetlnych. Jasność Ziemi jest mniejsza niż 1 miliardowa jasności Słońca, a bliskość tych dwojga sprawia, że bezpośrednie zaobserwowanie naszej planety za pomocą teleskopu światła widzialnego byłoby niezwykle trudne. To jak próba wykrycia świetlika w pobliżu hollywoodzkiego reflektora. Jeśli więc kosmici już nas znaleźli, musieli dokonywać obserwacji w częstotliwościach poza światłem widzialnym, choćby w podczerwieni, w której nasza jasność względem Słońca jest nieco lepsza. Może być też tak, że ich technicy stosują zupełnie inne podejście. Może sięgają po metodę stosowaną zwykle przez ziemskich łowców planet. Patrzą, czy gwiazdy nie dygocą w regularnych odstępach. Okresowe dygotanie gwiazdy zdradza istnienie na jej orbicie planety, która może być zbyt ciemna, by można było zobaczyć ją bezpośrednio. Wbrew temu, co sądzi większość ludzi, planeta nie okrąża swojej macierzystej gwiazdy. To raczej zarówno planeta, jak i gwiazda obracają się wokół wspólnego środka masy. Im cięższa planeta, tym większa musi być reakcja gwiazdy i tym wyraźniejsze jest dygotanie, gdy analizuje się jej światło. Niefortunnie dla obcych łowców planet Ziemia to chuderlak, więc Słońce pod wpływem jej ruchu ledwie drgnie, co jest tym większym wyzwaniem dla kosmitów badaczy. Należący do NASA teleskop Keplera, zaprojektowany i zoptymalizowany do wykrywania planet podobnych do Ziemi wokół gwiazd podobnych do Słońca, korzysta z jeszcze innej metody detekcji, która niezmiernie wzbogaciła katalog planet pozasłonecznych. Teleskop ten poszukuje gwiazd, których całkowita jasność w regularnych odstępach czasu nieznacznie spada. Rejestrowane przez Keplera przyciemnienie gwiazdy o drobny ułamek wynika z przechodzenia planety przez jej tarczę, co nieznacznie przesłania widok. Tą metodą nie da się zobaczyć samej planety. Nie widać nawet żadnych szczegółów powierzchni gwiazdy. Teleskop Keplera najzwyczajniej śledzi zmiany całkowitej jasności gwiazd, ale dzięki temu dodał do spisu tysiące egzoplanet i setki wieloplanetarnych układów słonecznych. Z zebranych przezeń danych można też obliczyć wielkość planety, jej okres obiegu po orbicie i odległość od macierzystej gwiazdy. Więcej, można nawet wydedukować masę planety. Jeśli się nad tym zastanawiasz, to gdy Ziemia przelatuje przed Słońcem, a zawsze da się znaleźć kierunek, dla którego tak się dzieje, zasłania 1/10000 jego powierzchni, tym samym przyćmiewając całkowite emitowane przezeń światło o 1/10000 jego normalnej jasności. Czyli tak, obcy odkryją, że Ziemia istnieje, ale nie dowiedzą się niczego o tym, co dzieje się na jej powierzchni. Pomóc im mogą fale radiowe i mikrofale. Może nasi kosmici podsłuchiwacze dysponują czymś podobnym do 500-metrowego radioteleskopu z prowincji Kuaizhou w Chinach. Jeśli tak, jeśli nastroją go na dobre częstotliwości, z pewnością zauważą Ziemię. Czy raczej zobaczą naszą nowoczesną cywilizację jako najjaskrawsze źródło światła na niebie. Weźmy pod uwagę wszystko, czym generujemy fale radiowe i mikrofale. Nie tylko tradycyjne radio, ale także nadajniki telewizyjne, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, piloty do bram garażowych, kluczyki do samochodów, cywilne i wojskowe radary oraz satelity telekomunikacyjne. Mienimy się wręcz od fal niskich częstotliwości, co jest spektakularnym potwierdzeniem tego, że dzieje się tu coś niezwykłego, ponieważ w stanie naturalnym małe, skaliste planety nie emitują żadnych fal radiowych. Jeśli więc ci obcy podsłuchiwacze zwrócą w naszą stronę swoją odmianę radioteleskopu, mogą dojść do wniosku, że na naszej planecie zagościła technika. Jest jednak pewien problem. Dane te można zinterpretować inaczej. Może kosmici nie byliby w stanie odróżnić sygnałów z Ziemi od sygnałów pochodzących z większych planet Układu Słonecznego. Wszystkie stanowią intensywne źródła fal radiowych, w szczególności zaś Jowisz. Może kosmici pomyśleliby, że jesteśmy planetą nowego, dziwnego rodzaju, emitującą silne fale radiowe. Może nie zdołaliby odróżnić sygnałów ziemskich od słonecznych i byliby zmuszeni uznać, że Słońce jest gwiazdą nowego, dziwnego rodzaju. Tutejsi ziemscy astrofizycy z angielskiego Uniwersytetu w Cambridge podobnie nie mogli sobie poradzić w 1967 roku. Przeczesując niebo radioteleskopem w poszukiwaniu źródeł silnych fal radiowych, Anthony Hewish i jego zespół odkryli coś niezwykle dziwnego. Obiekt pulsujący w dokładnie powtarzających się odstępach czasu, trochę dłuższych niż sekunda. Jocelyn Bell, ówczesna doktorantka Hewisha, zauważyła go jako pierwsza. Wkrótce potem koledzy Bell ustalili, że pulsujący sygnał dochodzi z dużej odległości. Myśl, że jest on wytworem techniki, innej cywilizacji rozsyłającej po kosmosie świadectwo swojej aktywności, była nieodparta. Jak opisuje to Bell, nie mieliśmy żadnego dowodu, że była to całkowicie naturalna emisja radiowa. Ja tu próbuję zrobić doktorat z nowej metody, a nagle jakieś stado małych zielonych ludzików wybiera akurat moją częstotliwość do nawiązania z nami kontaktu. W ciągu kilku dni odkryła jednak inne powtarzające się sygnały dobiegające z innych miejsc w Drodze Mlecznej. Bell ze współpracownikami zdała sobie sprawę, że odkryli nowy rodzaj ciał niebieskich. Gwiazdy całkowicie zbudowane z neutronów, które za każdym obrotem wysyłają impuls fal radiowych. Hewish i Bell przytomnie nazwali je pulsarami. Okazuje się, że przechwytywanie fal radiowych to nie jedyny sposób, by coś wywęszyć. Jest jeszcze astrochemia. Analiza chemiczna planetarnych atmosfer urosła do rangi cieszącej się dużym zainteresowaniem dziedziny współczesnej astrofizyki. Jak nie trudno zgadnąć, astrochemia opiera się na spektroskopii, czyli analizie światła za pomocą spektrometru. Wykorzystując narzędzia i metody spektroskopistów, astrochemicy potrafią wnioskować o obecności życia na planetach pozasłonecznych, nawet wtedy, gdy nie jest ono rozumne ani inteligentne i nie rozwinęło techniki. To podejście działa, ponieważ każdy pierwiastek i każdy rodzaj cząsteczek, nieważne gdzie się znajduje we wszechświecie, pochłania, wysyła, odbija i rozprasza światło w niepowtarzalny sposób. Zatem, jak już mówiliśmy, gdy przepuści się to światło przez spektrometr, otrzyma się zestaw cech, które słusznie można nazywać chemicznymi odciskami palca. Najwyraźniejsze odciski zostawiają związki chemiczne najbardziej pobudzane ciśnieniem i temperaturą otoczenia. Atmosfery planetarne mają takich cech krocie. Ale jeśli planeta obfituje we florę i faunę, jej atmosfera jest bogata w biomarkery, dowody w postaci widm na istnienie życia. bez względu na to, czy są one biogeniczne, wytworzone przez dowolne organizmy żywe, antropogeniczne, wytworzone przez ten wszędobylski gatunek Homo sapiens, czy technogeniczne, wytworzone wyłącznie przez technikę, takie pleniące się dowody trudno byłoby ukryć. Póki nasi węszący po kosmosie obcy nie rodzą się wyposażeni w receptory spektroskopowe, póty muszą zbudować spektrometr, żeby odczytać nasze odciski palców. Przede wszystkim jednak Ziemia musiałaby przeciąć tarczę Słońca lub jakiegoś innego źródła, pozwalając światłu przejść przez naszą atmosferę i polecieć dalej ku obcym. W ten sposób substancje chemiczne z ziemskiej atmosfery miałyby szansę oddziaływać ze światłem, zostawiając na nim widoczne dla wszystkich ślady. Niektóre cząsteczki, amoniak, dwutlenek węgla, woda, są we wszechświecie bardzo powszechne, bez względu na to, czy w pobliżu istnieje życie. Inne cząsteczki mnożą się jednak dopiero w obecności organizmów żywych. Takim łatwo wykrywalnym biomarkerem jest na Ziemi utrzymujący się podwyższony poziom metanu, którego 2/3 są wytwarzane w wyniku działalności człowieka, na przykład produkcji oleju opałowego, uprawy ryżu, ścieków oraz beknięć i bąków trzód. Do źródeł naturalnych, składających się na pozostałą 1/3, należą rozkładająca się roślinność na terenach bagiennych oraz nieczystości termitów. Tymczasem w miejscach, w których swobodnego tlenu jest mało, do powstania metanu niekoniecznie trzeba istot żywych. Dosłownie w tej chwili astrobiolodzy spierają się o pochodzenie jego śladowych ilości na Marsie i gigantycznych ilości na Tytanie, księżycu Saturna, na którym, jak podejrzewamy, nie gnieżdżą się termity ani krowy. Gdyby kosmici śledzili pogrążoną w nocy stronę naszego globu orbitującego wokół swojej macierzystej gwiazdy, mogliby zauważyć gwałtowny wzrost sodu, spowodowany powszechnym użyciem sodowych lamp ulicznych, które na terenach miejskich i podmiejskich włączają się o zmierzchu. Najważniejszą wskazówką byłby jednak swobodnie unoszący się tlen, który stanowi całą 1/5 ziemskiej atmosfery. Tlen. Trzeci najliczniej występujący we wszechświecie pierwiastek po wodorze i helu jest aktywny chemicznie i chętnie tworzy związki z atomami wodoru, węgla, azotu, krzemu, siarki, żelaza itd. Wiąże się nawet z samym sobą. Żeby więc ilość tlenu utrzymywała się na stałym poziomie, musi być uwalniany w tym samym tempie, w jakim jest pochłaniany. U nas na Ziemi źródłem jego uwalniania są organizmy żywe. W procesie fotosyntezy przeprowadzanym przez rośliny i liczne bakterie powstaje niezwiązany tlen, który trafia do oceanów i do atmosfery. To z kolei pozwala żyć organizmom metabolizującym tlen, w tym nam i praktycznie wszystkim innym stworzeniom w królestwie zwierząt. My, Ziemianie, znamy już znaczenie charakterystycznych chemicznych odcisków palca naszej planety. Za to dalecy kosmici, którzy się na nas natkną, będą natomiast musieli zinterpretować te wyniki i zweryfikować swoje założenia. Czy koniecznie okresowe pojawianie się sodu musi być technogeniczne? Swobodny tlen z pewnością jest biogeniczny. A co z metanem? On też jest chemicznie niestabilny i owszem, po części antropogeniczny, ale jak widzieliśmy, może też pochodzić z martwych źródeł. Jeśli kosmici uznają, że cechy chemiczne są niezbitym dowodem życia na Ziemi, może zaczną się zastanawiać, czy życie to jest inteligentne. Przypuszczalnie porozumiewają się oni między sobą i pewnie przypuszczają, że inne inteligentne formy życia również to robią. Może wtedy postanowią, żeby prowadzić nasłuch Ziemi radioteleskopami i sprawdzić, jaką część widma elektromagnetycznego opanowali jej mieszkańcy. Czy zatem obcy dokonają badań chemicznych czy radiowych, mogą dojść do tego samego wniosku. Planeta, na której istnieje zaawansowana technika, musi być zamieszkana przez inteligentne formy życia, które mogą zajmować się odkrywaniem, jak działa wszechświat i jak stosować jego prawa dla osobistej lub zbiorowej korzyści. kiedy przyjrzeć się bliżej odciskom palca w ziemskiej atmosferze, ludzkie biomarkery obejmują również siarkowe, węglowe i azotowe kwasy oraz inne składniki smogu ze spalanych paliw kopalnych. Jeśli zatem ci ciekawscy kosmici stoją na wyższym poziomie rozwoju społecznego, kulturalnego i technologicznego niż my, to z pewnością takie biomarkery uznają za niepodważalny dowód na brak inteligentnych form życia na Ziemi. Pierwszą planetę pozasłoneczną odkryto w 1995 roku. Kiedy to piszę, liczba egzoplanet dochodzi do 3000. Większość z nich znajduje się w małym zakątku Drogi Mlecznej okalającym Układ Słoneczny. We Wszechświecie musi ich zatem być o wiele więcej. W końcu nasza galaktyka ma ponad 100 miliardów gwiazd, a znany nam Wszechświat skrywa z kolei jakieś 100 miliardów galaktyk. Nasze poszukiwania życia we Wszechświecie są motorem poszukiwań egzoplanet. Niektóre z nich przypominają Ziemię. Oczywiście nie w szczegółach, lecz pod względem ogólnej charakterystyki. Najnowsze oszacowania dokonane metodą ekstrapolacji na podstawie aktualnych katalogów egzoplanet wskazują, że w Drodze Mlecznej jest 40 miliardów planet podobnych do Ziemi. Są to planety, które pewnego dnia mogą zechcieć odwiedzić nasi potomkowie z wyboru, jeśli nie z konieczności.